Na zdrowie.
Profilaktyka, leczenie, styl życia.
Dzień dobry, witamy Państwa bardzo serdecznie w sobotni poranek. Będziemy rozmawiać oczywiście o zdrowiu, a tym razem o wątrobie, największym organie naszego ciała, który pełni wiele ważnych funkcji. Jakich? Jak dbać o wątrobę? Jak sobie pomóc, gdy daliśmy jej w kość? Między innymi o tym będzie mówić nasza gość, doktor habilitowana nauk medycznych Beata Januszko-Giergielewicz, specjalistka chorób wewnętrznych i transplantologii klinicznej, nefrolog, profesor Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Kolegium Medicum w Bydgoszczy, pracownik naukowo-dydaktyczny Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.
Witam pani redaktor,
dzień
witam
dobry,
słuchacze.
Pani profesor. Wątroba odgrywa bardzo ważną rolę w naszym organizmie, bo bez tego narządu nie ma życia, a my chyba nie do końca zdajemy sobie z tego sprawę tak na co dzień. Niekoniecznie myślimy o tym, żeby wątroba była w dobrym stanie.
A wstęp, który uczyniła pani redaktor, wydaje mi się bardzo obrazowym tematem tego, jak w naszej świadomości funkcjonuje problem wątroby jako narządu, który warunkuje nasze zdrowie i życie, drodzy Państwo. Ja jako internistka z wieloletnim doświadczeniem muszę przyznać, że wątroby jako narząd tak tajemniczy jednocześnie, tak nierozpoznany do końca, też odkryłam stosunkowo późno i też jestem w fazie fascynacji i wręcz takiego poruszenia, jak wiele funkcji narządowych właśnie ten narząd spełnia. Bez niego nie da się żyć. Co ciekawe, jest największym narządem w naszym organizmie, a żeby naszym słuchaczom unaocznić ogrom funkcji, zachęcam do użycia wyobraźni i wyobrażenia sobie miasteczka przemysłowego, w którym są różne małe punkciki, większe, mniejsze, jakichś urządzeń i nagle na naszym widnokręgu pojawia się wielki hangar i każdy pyta, słuchaj, a cóż tam jest w tym hangarze? Każdy mówi, wiesz, że nie wiem, ale tak naprawdę, drodzy Państwo, tam jest wszystko. Zapraszamy więc Państwa dzisiaj do wycieczki po tej wspaniałej fabryce, gdzie jednocześnie nasza wspaniała wątroba pełni funkcje detoksykacyjne, głównie zajmuje się metabolizmem toksyn takich zewnętrznych jak alkohol, leki, które spożywamy, hormony, bo hormony również są powszechne teraz w lecznictwie jako hormonoterapia zastępcza w różnych chorobach. Wątroba musi sobie poradzić ze składnikami chemicznymi pożywienia, których, jak wiemy, jest ich coraz więcej. A elementem takim detoksykacji jest również żółć, którą wiemy, że wątroba produkuje. Proszę Państwa, to jest 1,5 litra substancji na dobę produkowanej, więc też cały czas produkcja w tej wątrobie odbywa się w sposób ciągły i aktywny. Wątroba pełni rolę filtra, syntetyzatora takich substancji jak mocznik, która jest już Państwu pewnie znana z naszych poprzednich spotkań, bo również produkcją mocznika zajmują się nerki. Jest magazynem energii, co dobrze wiedzą pacjenci, którzy chorują na schorzenia wątroby, gdzie tych energii brakuje. Zajmuje się również fenomenalny sposób produkcją białka. Proszę sobie wyobrazić, że 85% białka w naszym organizmie produkuje właśnie wątroba. Są to albuminy, czyli cząsteczki, którymi możemy oszacować stopień naszego odżywienia, czy też elementy krzepnięcia. Dlatego też wypadnięcie funkcji wątroby to często są krwawienia. Z bardzo ważnej funkcji wątroby, o której nie sposób tu nie wspomnieć, i to jest ten element w tej wielkiej fabryce, to jest odporność organizmu. Mianowicie wątroba wchodzi w taki pełen układ funkcji odpornościowych, jest jej ważnym elementem sita, które w sposób wybiórczy zatrzymuje i neutralizuje drobnoustroje, tak jak bakterie, wirusy, grzyby. Także jak Państwo widzą, fabryka ogromna, wielofunkcyjna i to jest fascynująca podróż.
Dużo funkcji skupia się na tym jednym narządzie. To chyba można powiedzieć, że na wątrobie najbardziej ze wszystkich narządów odbija się styl naszego życia. Ona jest takim narządem najbardziej zapracowanym?
Tak, myślę, że właśnie wątroba jest w jądrze wszystkich cywilizacyjnych zawirowań. W tej chwili myślę, że jest bardzo przez nas, nie powiem nadużywana, ale na pewno bardzo, bardzo obciążona, z czego notabene i paradoksalnie zupełnie sobie nie zdajemy sprawy, co jest spowodowane anatomią, fizjologią i patofizjologią, a mówiąc językiem pacjenta, jakby całą funkcją wątroby w organizmie, a mianowicie ona zasadniczo jako narząd jest narządem, który nie sprawia bólu pacjentowi do bardzo, bardzo...
A nam się wydaje, że boli nas wątroba. To pani profesor, o tym już za chwilę będziemy mówić. Boli nas wątroba, czy jednak właśnie wątroba nie boli? Tak jak mówi nasz gość, profesor Beata Januszko-Giergielewicz jest z nami. Za chwilę wracamy.
Na zdrowie.
Profilaktyka, leczenie, styl życia. Mówimy o wątrobie. Na razie zdrowej wątrobie, o jej walorach, zaletach opowiada profesor Beata Januszko-Giergielewicz. I do tej listy, o której pani wspomniała, zalet, wartości, funkcji wątroby, należy dopisać jeszcze jedną bardzo ważną, bo rzeczywiście to jest ogromna zaleta, mianowicie zdolności regeneracyjne tego narządu.
Tak, rzeczywiście pod tym względem jest to narząd wyjątkowy i przy tych wielu takich trudnych, bym powiedziała smutnych losach pacjentów z chorobami wątroby jest też dobra wiadomość dla tych, którzy chcą o nią zadbać wcześniej. Jest to, tak jak wspomniałyśmy, narząd niezbędny do życia, to znaczy trzeba o niego dbać, ale nagrodą jest to, że jeżeli usuniemy te czynniki, które wątrobę niszczą, ona ma zdolności regeneracyjne. Jest to jeden z bardziej aktywnie regenerujący się narządów w naszym organizmie, jeżeli ktoś na przykład chciałby swoim wysiłkiem, stylu życia cofnąć, załóżmy stłuszczenie wątroby, o tym jeszcze będziemy mówić, i by się tak bardzo, bardzo zaparł, żeby swojej wątrobie pomóc, jest szansa, jeżeli to tylko ten proces, a nie inny, w ciągu 6, powiedzmy 12 miesięcy doprowadzić jakby stan do stanu wyjściowego cofnięcia się tego procesu, zaznaczam, jeżeli to tylko o ten proces chodzi. Czyli szansa ogromna jest, jest o co walczyć i jest czego pilnować.
Czyli warto. A teraz a propos bólu wątroby, bo co nas boli w takiej sytuacji, jak pani wcześniej wspomniała, że wątroba nie boli, a jednak odczuwamy, niektórzy odczuwają kłucie z prawej strony pod żebrem. To co nas boli?
Słuchając pani redaktor, kojarzy mi się powszechne powiedzenie, leży mi na wątrobie, prawda? Mm-hmm. Jest takie powszechne powiedzenie, akurat w tym wypadku dotyczy to jakichś problemów. Leżeć to na wątrobie może co nieco nasze problemy życiowe mogą. Natomiast jeżeli chodzi o choroby sensu stricto w środku wątroby, tak? Czyli samej wątroby, zasadniczo wątroba nie ma zakończeń nerwowych takich, które by uzasadniały poczucie bólu. Natomiast rzeczywiście dolegliwości niespecyficzne schorzenia wątroby są takie jak właśnie uczucie ucisku, jakiegoś dyskomfortu, czasami wręcz do bólu, ale to jest spowodowane strukturami sąsiednimi.
Bo ona się powiększa.
Ona się rozpycha, tak, ona się powiększa, rozpycha, naciąga. Prawda? Poniekąd te struktury, które mogą ten ból dawać, chociażby międzyżebrza, gdzie są zakończenia nerwowe, korzonki, i wtedy my mamy uczucie rozpychania i mówimy, wątroba mnie boli. No, zasadniczo to nie jest, to nie wątroba boli. No i tu muszę zastrzec dużą populację naszych słuchaczy ze schorzeniami pęcherzyka żółciowego, co de facto już rządzi się innymi prawami. I te bóle pęcherzykowe związane z kamicą, bądź bez niej, ze stanem zapalnym pęcherzyka, to już jakby nie dotyczy ten mój przekaz tego bólu. Jeżeli coś nam dolega w tej okolicy, to zawsze należy skorzystać z prostego badania. Tu kilka razy powtórzę, jak ultrasonografia prostego, powtarzalnego, dostępnego, żeby sprawdzić, czy na pewno nie mamy do czynienia z chorobą pęcherzyka. W tym momencie mówimy o samej wątrobie.
O tej diagnostyce będziemy jeszcze mówić. A co najbardziej szkodzi wątrobie? Znaczy, kiedyś i do tej pory się mówi, ale głównie wskazywało alkohol. Teraz dieta przede wszystkim niewłaściwa, tłusta, niezdrowa?
No cóż, alkohol jest substancją, która towarzyszy nam przez całe życie. Jest powszechnie używaną substancją, która poprawia nam nastrój i jakby sprzyja spotkaniom towarzyskim, i w tym też nie ma nic złego. Chodzi tylko o dawkę, sposób spożywania i jaki to jest alkohol. Oczywiście rozumiem, że rozmawiamy o alkoholach ogólnie dostępnych, certyfikowanych, w sklepach banderolowanych. W tym kontekście wątroba wręcz nienawidzi alkoholu wysokoprocentowego, a łatwiej jest jej, że tak powiem, zmetabolizować alkohole niskoprocentowe, tak jak wino czy piwo. No i tutaj od razu dygresja. chodzi o jakby ekspozycję na alkohol, na alkohol. Ona sobie poradzi z takim incydentalnym spożywaniem alkoholu, natomiast zupełnie nie będzie sobie radzić i to bez względu na okoliczności z regularnym przyjmowaniem jakichś większych dawek alkoholu i jeszcze dodatkowo w zderzeniu z innymi toksynami, szczególnie lekami. Więc ten miks, ten taki niedobry miks wątrobowy, to często poruszane jest w badaniach naukowych, że jeszcze gorsze zjawisko to jest właśnie mieszanie tych substancji toksycznych, takich jak alkohol, popularnie przyjmowane leki przeciwbólowe, inne antybiotyki przecież też przyjmujemy i to jest to nieszczęście. I jeszcze raz chcę powtórzyć, czyli dawki, rodzaj i ekspozycja. Nie daj Bóg, codziennie po prostu narząd zużywa się, bo właśnie w wątrobie 90% alkoholu się metabolizuje.
No i do tego wszystkiego niewłaściwa dieta. Już też za chwilę wrócimy do tego tematu. Profesor Beata Januszko-Giergielewicz jest razem z nami. Za chwilę wracamy.
Na zdrowie.
Profilaktyka, leczenie, styl życia.
Jak zachować wątrobę w dobrym stanie? O tym rozmawiamy z naszym ekspertem Beata Januszko-Giergielewicz, profesor UMK Kolegium Medicum w Bydgoszczy, pracownik naukowo-dydaktyczny UWM w Olsztynie jest naszym gościem. Zatem unikamy alkoholu. Pani profesor?
W ogóle założyć sobie styl życia bezalkoholowy. Mm-hmm. Byłoby idealnie.
Tłusta dieta też tak. Nie służy, bo to prowadzi do stłuszczenia wątroby, o tym jeszcze porozmawiamy. Leki?
Tak jak wspomniałam, leki są bardzo istotne. Myślę, że właśnie po alkoholu drugim czynnikiem, który może w sposób negatywny wpływać na funkcję wątroby i tutaj właściwie to spektrum leków jest szerokie. Z tych, które mamy pod ręką, które nadużywamy, to są leki przeciwbólowe zasadniczo. Tak jak już wspomniałam, coraz szersza staje się hormonoterapia. Także rzeczywiście w tym kierunku też trzeba zawsze swojego lekarza zapytać, jakby mieć na uwadze, że przyjmując hormony w takiej czy innej postaci, możemy narażać naszą wątrobę na problemy. I tu chciałabym jeszcze zasygnalizować taką wiadomość dla ludzi młodych, którzy uprawiają sporty, którzy często sięgają po różne, już o tym żeśmy nieraz mówili, suplementy, diety celem zbudowania masy mięśniowej. No jest obserwowana trochę niebezpieczna tendencja sięgania po hormony, mam na myśli tu testosteron, który metabolizuje się przez wątrobę i w swojej praktyce codziennie ze 2-3 przypadki młodych ludzi z dysfunkcją wątroby ostrą, szczęśliwie, która się cofnęła w ramach tej regeneracji, o której mówiliśmy, obserwowaliśmy, także bardzo, bardzo sugerowałabym być ostrożnym w tej kwestii.
A jak mogą objawiać się problemy z wątrobą, jeśli nas nie kłuje z prawej strony?
Temat jest też dosyć taki, bym powiedziała, wrażliwy o tyle, że wątroba przez długi okres czasu, zakładając nawet schorzenia, które prowadzą do jej marskości, bo marskość wątroby jest takim zespołem jakby schyłkowej niewydolności z całą paletą objawów, to do tego okresu są bardzo niespecyficzne i chyba na tym polega cały problem. Zresztą nasi słuchacze, którzy słuchali programów związanych z przewlekłą chorobą nerek, na pewno widzą pewne podobieństwo, tak, że tam też dochodzi do schyłkowego zniszczenia narządów w fazie wcześniejszego jakby nieodczuwania dyskomfortu czy objawów. To samo jest w wątrobie. No takie dolegliwości typu osłabienie, właśnie dyskomfort w okolicy prawego podżebrza, po posiłkach dyskomfort, szczególnie tych ciężkostrawnych, brak tolerancji wysiłku czy świąt. Świąt, który można uznać za bardzo powszechny objaw, natomiast w chorobach wątroby jest takim spektakularnym objawem, często bardzo uporczywym i który upośledza jakby jakość życia pacjentom. Wynika to z metabolizmu wątroby, z podrażnienia zakończeń nerwowych przez enzymy, które są w nadmiarze jakby sygnalizacyjne, jeżeli chodzi o funkcję zaburzeń funkcji wątroby. Także one są wysoce niespecyficzne i trudno wtedy pomyśleć o wątrobie.
Bo to również mogą być przebarwienia skórne i najczęściej wtedy idziemy do dermatologa.
Jeżeli chodzi o zmiany skórne, często pacjenci o nie pytają. One są kojarzone ze schorzeniami wątroby. Rzeczywiście tak. Przebarwienia skórne, no oczywiście ja muszę zastrzec, że zasadniczo takiej ocenie też należy poddać zmiany skórne u dermatologa, który dysponuje narzędziami typu specjalistycznymi, specjalne lampy dermatologiczne, gdzie może tą diagnozę przeprowadzić, ale tak, odpowiedź brzmi: zmiany skórne w chorobach wątroby są, należy je wziąć pod uwagę, są takie charakterystyczne w fazie schyłkowej już niewydolności wątroby, pajączki naczyniowe, które pojawiają się w górnej części tułowia, opisywane właśnie w książkach, no, ale one też są takie niespecyficzne, że pierwsze pajączki można odczytać jako jakieś poszerzenia posłoneczne, prawda, żylnych podskórnych naczyń, więc tak jak mówię, one są wysoce niespecyficzne. Trudno jest pomyśleć wtedy, że akurat wątroba jest źródłem tych dolegliwości.
A jaki jest związek między wątrobą a skórą? Dlaczego w niektórych przypadkach w ten sposób problemy się manifestują właśnie poprzez skórę na skórze?
Proszę pamiętać, że jednym z objawów takich spektakularnych, takich nośnych schorzeń wątroby jest po prostu żółtaczka, czyli zmiana zabarwienia skóry. To chyba już o tym to każdy wie, widząc w lusterku siebie rano, że nasze zabarwienie skóry się zmienia, czy białkówek, możemy wtedy pomyśleć rzeczywiście, że coś jest nie tak z tą wątrobą. Natomiast mechanizmy są złożone. Wynika też to z nadprodukcji pewnych enzymów, które podrażniają zakończenia nerwowe w skórze, które pośrednio jednym z takich takich możliwości ujawnienia się w klinice człowieka, czyli jakby w objawach podrażnienia tych zakończeń jest właśnie świąt. Mechanizm jest złożony, wchodzi w zakres objawów choroby i niestety u tych chorych ze schyłkową niewydolnością wątroby często jest główną dolegliwością, która praktycznie uniemożliwia normalne funkcjonowanie.
No lepiej nie czekać na objawy, tylko badać się wtedy, kiedy dobrze się czujemy. A jakie badania na wątrobę wykonywać i jak często, o tym będziemy rozmawiać po piosence.
Na zdrowie.
Profilaktyka, leczenie, styl życia, próby wątrobowe. Zapewne o tych laboratoryjnych badaniach słyszeli nasi słuchacze i mam nadzieję, że niejednokrotnie wykonywali, jak często powinniśmy je robić i co tak naprawdę one mówią o stanie naszej wątroby. To jest podstawa.
To jest absolutna podstawa przy założeniu, że no nie mamy czynników alarmowych, które odbiera nasz organizm wcześniej, więc jak właściwie się stwierdzić postępującą chorobę wątroby bez badań? Nie da się. Odpowiedź brzmi: nie da się, i tu jest jakby ten element naszego dzisiejszego spotkania, żeby uzmysłowić nam, że rzeczywiście narząd, który nie boli, a jest tak ważny, wymaga sprawdzania. Jak często, myślę, że raz do roku, raz na półtora roku byłoby bardzo dobrze i to by było optymalnie. I teraz jakie badania? Pani redaktor wspomniała próby wątrobowe. Zasadniczo rzecz polega na tym, żeby w surowicy krwi znaleźć takie czynniki, które wskazywały nam na to, że coś jest nie tak. I do nich rzeczywiście należą próby wątrobowe po lekarsku. Ja będę tak trochę mówić językiem, przepraszam kolegów lekarzy, do pacjenta, czyli transaminazy, czyli aspat, ALAT w skrócie. Często Państwo macie wydruk.
Tak, te skróty.
Tak, wydruk z laboratorium. To ja specjalnie mówię tymi skrótami. Te próby wątrobowe to jest ten właśnie aspat, ALAT. Zasadniczo powinien być w normie i tylko w normie. Każde podwyższenie powyżej normy jest nieprawidłowe i należy się zwrócić najlepiej do lekarza pierwszego kontaktu. I tutaj dwa słowa powiem, kto w ogóle tą wątrobą się zajmuje. I jeżeli ktoś ma możliwość i coś się zaczyna komplikować i jest to trudne, zawsze lekarz rodzinny może skorzystać z konsultacji gastroenterologa, a ktoś taki jak moja skromna osoba, czyli internista zajmujący się schorzeniami narządów wewnętrznych, też sobie z tym poradzi.
Jest jeszcze hepatolog.
Hepatolog, oczywiście to jest ideał, tak? Mówimy o wątrobie, czyli hepatologia to jest dziedzina, która zajmuje się schorzeniami wątroby i to byłby ideał, tylko hepatologów jest niewielu w Polsce, trudno do nich dotrzeć. W związku z tym musimy się ratunkowo jakby w pierwszym kontakcie do lekarza rodzinnego zgłosić, a jeżeli będzie problem, do gastroenterologa. I tu muszę zastrzec ogromną jeszcze grupę chorób, no ja nie jestem lekarzem chorób zakaźnych i tu chcę zasygnalizować, że pacjenci, którzy są podejrzani o choroby infekcyjne wątroby, tak, WZW typu A, B i C, to po pierwszych badaniach laboratoryjnych powinni być skierowani do poradni chorób zakaźnych i to jest w ogóle oddzielny jeszcze obszar opieki nad tymi pacjentami. Wróćmy do naszych transaminaz. Wymieniłam aspat, ALAT. Jeżeli chodzi o zarzucenie skóry, no bywa, że zarzucenie jest powodowane jakimiś składnikami pokarmu. Każdy z Państwa widział cerę dziecka, która jest lekko zarzucona po diecie bogatej w marchewkę. W związku z tym warto sprawdzić sprawdzić poziom bilirubiny całkowitej, to screeningowo, czyli tak do sprawdzenia wystarczy bilirubina całkowita. Jeżeli chodzi o ten świąt, o którym wspomniałam, istotnymi elementami, od razu muszę się zastrzec, będę mówić tym skrótami, tak? Jest takie oznaczenie w laboratorium GGTP i fosfataza alkaliczna, w skrócie wielu laboratoriów ALP, i ta dwójka, tak, ta para, i to są enzymy, których aktywacja zwiększa się w przypadku schorzeń w środku dróg żółciowych. Tak samo jak to jest z bilirubiną. I każde odchylenie od normy, no szczególnie jak ono jest wysokie, to wtedy może naprowadzić nas na to, że ten świąt, bo to są te enzymy, które zasadniczo rzutują się na pobudzenie, tak jak wspomniałam, tych zakończeń nerwowych warunkujących świąt, może być to jakaś wskazówka. Czyli GGTP,
rozumiem,
i ALP.
Tak, a jeżeli wyniki tych wszystkich badań są dobre, to już nie trzeba robić USG jamy brzusznej?
Oczywiście, że trzeba. I znowu per analogiam do tego, jak rozmawialiśmy o schyłkowej niewydolności nerek, gdzie również proces bezbólowy trwa długo, tak samo tutaj analogicznie, myślę, że to wynika też jakby z osadzenia tego narządu w organizmie co do funkcji, tu również badanie screeningowe oceny wyglądu jakby, tak, takiego oka do środka organizmu. Tym narzędziem jest USG, bo tam możemy wykryć strukturę przez echogeniczność, my mówimy, fala akustyczna oceni, czy ta echogeniczność jest prawidłowa, czy nie, wielkość narządu. I tu jeszcze ważna uwaga, zmiany ogniskowe wątroby. Wiele pacjentów pyta nas, o, tu mam naczyniaka, prawda? Tu mam jakąś torbiel, czy to jest poważne? Niepoważne. Tego nie jesteśmy w stanie zróżnicować bez USG. W pierwszym etapie, powtarzam, w pierwszym etapie bez badania USG i tutaj od razu taka cegiełka profilaktyki onkologicznej, że wszystko to, o czym mówimy, stany zapalne, stłuszczenie, o czym warto by mówić, i to jest temat ważny, te wszystkie stany predysponują do rozwoju nowotworów, na przykład nowotworu właśnie pierwotnie wywodzącego się z wątroby.
Czyli to jest absolutna podstawa, próby wątrobowe, czyli te badania laboratoryjne i USG jamy brzusznej. Tak byłoby idealnie, żebyśmy raz w roku kontrolowali wątrobę. Już za chwilę wracamy.
Na zdrowie.
Profilaktyka, leczenie, styl życia.
To jeszcze na zakończenie naszej rozmowy zapytam naszą ekspertkę, jakie choroby wątroby obecnie diagnozuje się najczęściej?
Piramida najczęstszych schorzeń wątroby cywilizacyjnie w dniu dzisiejszym w stosunku do całkiem niedawnej historii się, bym powiedziała, rewolucyjnie odwróciła. Myślę, że moi koledzy, którzy się specjalizują w chorobach zakaźnych, przyznają rację, że ze swojej praktyki, że lawiną niegdyś zachorowań były wirusowe zapalenia wątroby, i jako transplantolog, patrząc na przestrzeń powiedzmy ostatnich 30 lat, jak zmieniały się wskazania do przeszczepienia wątroby, czyli jakby zastąpienia na drodze transplantacji tego schyłkowego, zniszczonego narządu, to rzeczywiście postęp medycyny, wprowadzenie szczepień przeciwko WZW typu B, wprowadzenie nowoczesnych, fenomenalnych leków przeciwko wirusowemu zapaleniu wątroby typu C, jakby zmieniło tą konstelację. Na dzisiaj problemem jest problem cywilizacyjny. Chciałabym tu podkreślić, że jakby teraz oś zainteresowań badaczy skierowana jest w kierunku dwóch postaci stłuszczenia wątroby. Niealkoholowego i alkoholowego. Jest to bardzo trudne do zróżnicowania, niemniej chcę jednak...
Różne są przyczyny.
I różne są przyczyny. No oczywiście potrzebny jest wywiad, prawda, udział alkoholu w procesie niszczenia wątroby. Natomiast co chcę podkreślić, jakby schyłek, koniec wszystkich tych zaburzeń jest dokładnie taki sam. Czyli problem pojawia się wtedy, kiedy stłuszczenie, potem zapalenie, potem no niestety ten cały czas, ta aktywność proonkologiczna, o czym bardzo bym chciała, żeby pamiętali słuchacze, i na koniec marskość ze wszystkimi konsekwencjami, krwawieniami z przewodu pokarmowego.
Czyli jak zaniedbamy stłuszczenie wątroby, to
tak,
prowadzi do
to
marskości.
Chciałabym bardzo, żeby nasi słuchacze odebrali z naszego tutaj dzisiejszego spotkania, z naszej audycji, i chcę podkreślić, że niealkoholowe stłuszczenie wątroby jest zmorą XXI wieku i na dzisiaj jest wpisane w całą konstelację tak zwanego zespołu metabolicznego, czyli cukrzycy, nadciśnienia, otyłości i właśnie stłuszczenia wątroby.
Ale czy ta choroba może też dotyczyć szczupłe osoby?
Oczywiście. I tu jest właśnie taki element zaskoczenia, ponieważ pacjenci mówią, jak to przecież ja jestem szczupły, prawda, przestrzegam diety, styl życia. I tu chcę powiedzieć ważną rzecz. Drodzy Państwo, wątroba ma swoją genetycznie uwarunkowaną wrażliwość. Dlatego też apelujemy o to, żeby traktować poważnie na przykład alkohol jako toksynę, ponieważ każdy z nas reaguje inaczej i nie można absolutnie wnioskować z losów na przykład sąsiada czy sąsiadki na temat tego, jak zareaguje nasza wątroba i lepiej po prostu w ogóle zrezygnować z substancji toksycznych, ponieważ jest to uzależnione genetycznie.
No ale właśnie tymi substancjami toksycznymi w cudzysłowie jest także zła dieta, tłusta dieta.
Tak, no tego już trudno uniknąć, w sensie, że jeść musimy, natomiast przeprofilować tą dietę możemy. I tu podpowiedź, jeżeli mamy taką wątpliwość, bo jak Państwo widzą, jest dużo w tym temacie też nieścisłości, a więc nasza, że tak powiem, tusza, mówiąc tak językiem pacjenta, też nie zawsze jest wskaźnikiem zaburzeń lipidowych czy stłuszczenia wątroby. USG, proste, dostępne badanie, ale chciałam podpowiedzieć dla tych, którzy bardzo się interesują i martwią stanem swojej wątroby, że istnieje też badanie, które głębiej wnika w strukturę wątroby, a też jest badaniem nieinwazyjnym. Należy do badań ultrasonograficznych, tylko wymaga specjalnej oprzyrządowania. To jest elastografia. O. To jest badanie, które jest taką biopsją nieinwazyjną, czyli bez przerwania ciągłości tkanek. Można ocenić stopień stłuszczenia i zwłóknienia. Jeżeli to kogoś bardzo interesuje, takie badanie warto przeprowadzić.
Dbajmy zatem o naszą wątrobę. Następnym razem będziemy mówić, pani profesor, mniej więcej za miesiąc się spotkamy, będziemy mówić o przeszczepach, o transplantach.
Tak, zapraszamy Państwa serdecznie do spotkań związanych z przeszczepami.
Dziękuję, bardzo dziękuję. Dziękuję za bardzo serdecznie. Naszym gościem była, no i cała formułka teraz, doktor habilitowana nauk medycznych Beata Januszko Giergielewicz, specjalistka chorób wewnętrznych i transplantologii klinicznej, nefrolog, profesor UMK, Kolegium Medicum w Bydgoszczy, pracownik naukowo-dydaktyczny UWM w Olsztynie.
Tak, i internistyczny fascynat wątroby.
Agnieszka Lipczyńska, dziękuję.
Na zdrowie.
Profilaktyka, leczenie, styl życia.